Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, wydanie działacza Falun Gong Zhehui Li komunistycznym Chinom jest niedopuszczalne. Nakazał natychmiastowe zwolnienie go z aresztu Warszawa-Białołęka. O tym porozmawiamy z obrońcą Zhehui Li, mecenasem Krzysztofem Kitaj-Grodzkim. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka, Unika Chojecka. Zapraszam. Panie mecenasie, witamy serdecznie ponownie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam, dzień dobry, adwokat Krzysztof Kitaj-Grodzki.
Świetnie, że znalazł pan dla nas czas i gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie wraz z pastorem Pawłem Chojeckim, szefem telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry panie redaktorze.
Panie mecenasie, powiedzmy naszym widzom, co dzisiaj się stało na posiedzeniu Sądu Apelacyjnego w sprawie działacza Falun Gong, który, tak jak mówię, którego ekstradycji z Polski do komunistycznych Chin domagał się tamtejszy rząd w sprawie Zhehui Li.
W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę po uchyleniu poprzedniego postanowienia przez Sąd Najwyższy. I w trakcie tego posiedzenia, po zajęciu stanowiska przez obronę i przez Urząd Prokuratorski, sąd wydał postanowienie o uznaniu za niedopuszczalne wydania pana Zhehui Li Chińskiej Republice Ludowej i jednocześnie nakazał natychmiastowe zwolnienie go z aresztu. Ja właśnie przed chwilą opuściłem budynek Sądu Najwyższego, ponieważ siedziba Sądu Apelacyjnego znajduje się de facto w tym samym budynku. Mogę tylko państwu powiedzieć, że sam nie mogę uwierzyć, że ta gehenna mojego klienta trwająca ponad 2 lata właśnie się przed chwilą skończyła. Tylko tyle mogę powiedzieć.
Chwała Bogu, tak. Możemy dodać.
Rzeczywiście tak. My przez ten czas oraz nasi widzowie modliliśmy się o pana klienta, również o powodzenie dla pana na sali sądowej. No i jak widać, modlitwy zostały wysłuchane. Też nasi widzowie wysyłali kartki, listy do Zhehui Li, do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka. Panie mecenasie, co dalej? Co teraz z Zhehuiem Li? Czy on już jest uniewinniony? Wiemy, że jest wolny, już nie będzie w polskim areszcie. Ale co dalej?
Tak, to pan Li jest w mojej ocenie w chwili obecnej na razie bezpieczny tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. To oznacza, że w dniu dzisiejszym, w momencie, kiedy odbiorę go z aresztu, zostanie zawieziony do mieszkania, które zostanie wynajęte na jego potrzeby. I będziemy kontaktowali się zarówno z władzami Królestwa Szwecji, czyli jego obecnej ojczyzny, jak również z adwokatem w Sztokholmie, z którym współpracujemy od pewnego czasu, żeby zbadać, jaka w tej sytuacji byłaby jego sytuacja na terenie Królestwa Szwecji, czyli jego ojczyzny. Tu trudno jeszcze mi się wypowiadać, jakie będzie stanowisko władz szwedzkich przy tego rodzaju orzeczeniu. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że jedynym azylem dla niego jest teren naszego kraju.
Już wiemy o tym sprawiedliwym wyroku. No niestety trzeba było czekać prawie 2 lata. Nie wiem, czy to więcej, czy mniej, no ale 2 lata to jest ogromny czas wyrwany z życia człowieka. Cieszymy się bardzo z tego, że pański klient jest już na wolności. To naprawdę, no i liczyliśmy na to, i modliliśmy się, i to jest wspaniała wiadomość. Tu, jak niedawno dowiedzieliśmy się w redakcji od pana, jako chyba pierwsi, także cieszymy się za ten przywilej podania też tej wiadomości. To naprawdę wszyscy tu zakrzyknęliśmy z radości, ale interesuje mnie, jak zachowała się prokuratura, czy no kwestionowała, czy ten kierunek...
Znaczy, na posiedzeniu pojawiła się pani prokurator regionalna, która w zeszłym roku jako jedyna z przedstawicieli prokuratury oponowała przeciwko wydaniu pana Li władzom chińskim. W pewnym sensie można powiedzieć, że ona też, pani prokurator, była orędownikiem takiego rozwiązania tej sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że z tego co wiem, jest to osoba, która bardzo dobrze zna politykę międzynarodową, realia, jakie są na świecie w różnych krajach, jest specjalistą w tej dziedzinie i jej wypowiedzi, jej stanowisko było zbieżne z obroną i w stopniu kapitalnym ułatwiło całą tą sytuację również mojemu klientowi i za to też jestem wdzięczny. Bo niestety wcześniej stanowisko prokuratury z tym wyjątkiem, o którym powiedziałem w tej chwili, było absolutnie na nie. Było absolutnie niekorzystne, więc tym większe uznanie dla dzisiejszej pani prokurator, która jak widzę zajęła stanowisko nie tylko odpowiadające pewnym zasadom praworządności i prawa, ale również miałem wrażenie też zgodne z sumieniem. I gdyby tak prokuratura działała w każdej sprawie, myślę, że dużo, dużo by było w naszym kraju lepiej. Tak uważam. Także sukces ma wielu ojców, prawda? Porażka jest sierotą. Natomiast na to postanowienie złożyły się wiedza i poglądy wielu różnych gremiów. Między innymi też należy wspomnieć o rzeczniku, czy biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Także te wszystkie siły spotkały się dzisiaj w sądzie apelacyjnym i w gruncie rzeczy zajęły stanowisko zbieżne, bo sąd apelacyjny podkreślił, że podziela stanowisko w pełni obrony, ale również podziela dzisiejsze stanowisko prokuratury i poprzednie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, więc dzisiaj na posiedzeniu przed sądem apelacyjnym wszystkie strony osiągnęły pewien konsensus, jeśli chodzi o kierunek wnioskowania. Więc myślę, że sąd apelacyjny miał o tyle łatwiejszą sytuację, że najwyraźniej zauważył i widział, że tutaj jest zgoda wszystkich stron co do tego. Więc myślę, że stało się bardzo dobrze i pokazaliśmy, że jesteśmy krajem samodzielnym, o samodzielnym myśleniu na temat pewnych rzeczy, nie bojących się, niekonformistycznym, bo podjęcie takiej decyzji i przede wszystkim podjęcie tego typu stanowisk wymaga jednak pewnej determinacji i odwagi. Ja bardzo się cieszę, że bez względu na różne słabości żyję w kraju, gdzie jeszcze można tak się zachowywać i takie...
Straciliśmy na chwilę.
To jest prywatny sukces mojego klienta, ale również to jest jakiś punkt odniesienia do tego, jak będziemy podchodzili do praw człowieka i obywatela w przyszłości. Będziemy w gronie krajów, gdzie te standardy wydają się najwyższe i to mnie bardzo, bardzo cieszy.
Rzeczywiście jeszcze ja chciałam przypomnieć nazwiska. Dr Przemysław Tarwacki, główny specjalista w zespole prawa karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, również był między innymi na rozprawie kasacyjnej w Sądzie Najwyższym Zhihui Li. Mecenas Michał Hara również od Rzecznika Praw Obywatelskich zajął się tą sprawą i także był naszym gościem. Bartosz Żurawicz, dziennikarz TVN-u, który również przygotowywał szereg materiałów na temat sprawy Zhihui Li.
Tak jest. I uważam, że rola mediów była tutaj też bardzo, bardzo ważna. Ja myślę, że Państwa materiały z tego, co docierały do mnie informacje z całego świata, przebiły się. Wiem, że Financial Times napisał jakiś dosyć duży artykuł na ten temat. Wiem, że to przeszło MBZH przez Kanadę, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię. Bardzo, bardzo uważnie przyglądano się tej sprawie, zresztą też dzięki Państwa programowi z wiadomych względów na Tajwanie. Także jeżeli mówimy o ojcach sukcesu, to oczywiście nie możemy zapominać o Państwu, bo Państwo odegraliście też bardzo istotną rolę w dochodzeniu do tej sprawiedliwości, która się dzisiaj na szczęście zadziała.
Dziękujemy też w tym momencie redaktor Hannie Shen, naszej korespondentce na Tajwanie, która również miała swój udział w tym zwycięstwie, ale przede wszystkim gratulacje dla pana mecenasa.
Dziękuję i ja jeszcze raz chciałbym serdecznie Państwu podziękować. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwy dzisiaj i nie traktuję tego tylko jako sukces zawodowy, bo nasuwa mi się zawsze takie, w takich sytuacjach takie powiedzenie, że ratując jednego człowieka, ratując jedno życie, ratujesz cały świat. Wiadomo, że ono pochodzi z czasów dużo bardziej mrocznych, prawda? Ale myślę, że coś w tym jest i to jest dla mnie szczególnie ważne.
Także cieszymy się, że mogliśmy być w tym zaszczytnym teamie, który stanął po stronie sprawiedliwości, praw człowieka, ogólnie po stronie dobra. Cieszymy się, że nie było żadnego konfliktu w sądzie, tylko tu wszystkie strony były zgodne i to takie mocne podkreślenie, jeśli dobrze zrozumiałem pana mecenasa, sąd powiedział, że jest niedopuszczalne wydanie Chinom tego obywatela już dzisiaj Szwecji. Niedopuszczalne.
Panie doktorze, chciałbym jeszcze wspomnieć, będę za, myślę, godzinę, półtorej rozmawiał z panem Li i będę go prosił, żeby, jeśli będzie państwa wola taka, żeby udzielił państwu oczywiście za kilka dni wywiadu w tej sprawie.
Czekamy w każdej chwili, nasze studio jest pod parą i będziemy nagrywać, jak tylko pan Li będzie mógł się z nami skontaktować.
Tak jest. Ja myślę, że w ciągu najbliższych 24 godzin podejmiemy kontakt i umówimy ten wywiad w ciągu najbliższych kilku dni.
Czy mogę jeszcze nazwisko pani prokurator prosić, żeby ono tu wybrzmiało, byśmy mogli ją pochwalić? Zwykle ostatnio...
Pani prokurator Adamiak z prokuratury regionalnej w Warszawie. Ja niestety w tej chwili nie mogę sobie wspomnieć imienia, ale pani prokurator Adamiak.
Bardzo pozdrawiamy panią prokurator Adamiak. Dużo gorzkich słów w ostatnich miesiącach czy więcej. Mówimy o prokuraturze, o jej upolitycznieniu. Mówiliśmy też ogólnie o ministrze Ziobrze, że tu, że tak powiem, wypowiadał się na rzecz chińskiej firmy Huawei, stąd obawialiśmy się stanowiska prokuratury. Także wielki, wielki szacun dla prokurator Adamiak, że tutaj zachowała się pani tak, jak trzeba.
Prokurator Anna Adamiak, rzeczywiście... Drodzy Państwo, jeszcze informacja, panie mecenasie, co dalej? Jakie są według pana prognozy odnośnie losów Zhihui Li? Wiemy, że już nie jest, czy nie będzie za chwilę w areszcie Warszawa-Białołęka, ale co dalej?
To znaczy, tak jak powiedziałem, nawiążemy już kontakt ze stroną szwedzką. Jeżeli się okaże, że postanowienie, to, które dzisiaj zapadło, już ono jest wprawdzie prawomocne. Nie sądzę, żeby ktokolwiek odwoływał się w trybie kasacyjnym do Sądu Najwyższego właśnie dzięki tej zgodności wszystkich stron. To wtedy, kiedy ta sprawa już będzie definitywnie, absolutnie i niepodważalnie zakończona, mówię pod względem formalnym, bo to tak naprawdę stało się dzisiaj, to wtedy będziemy rozważali właśnie ten kontakt i chcemy poznać stanowisko strony szwedzkiej, jakby jego sytuacja wyglądała w kraju, w którym mieszka od wielu lat i w którym żyje. I dopiero potem ewentualnie będą podejmowane jakieś decyzje. Na pewno pan Li zostanie teraz w Polsce przez czas, dopóki ta sytuacja się absolutnie nie wyjaśni i gdzie zgodnie z prawem ewentualnie będzie możliwość opuszczenia terenu Polski, ale tylko, podkreślam, zgodnie z prawem naszym polskim.
Mam nadzieję, że dzięki temu, co zrobił pan mecenas, co zrobił cały zespół, który tu wymienialiśmy, pan Zhihui Li, no inaczej spojrzy na Polskę niż przez kraty aresztu w Białołęce i rzeczywiście będzie miał i dobre wspomnienia i będą też jakieś owoce. Wiemy, że pan Li jest biznesmenem. Może będą jakieś też dobre owoce gospodarcze tych kontaktów.
Ja tylko Państwu powiem, że miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które przebywały w celi z panem Li, które później opuściły areszt tam z różnych względów. Ja oczywiście nie będę jakby cytował nazwisk. Były to osoby na wysokim poziomie i wszystkie podkreślały, rozmawiałem z dwiema osobami, że pan Li bardzo dużo się modlił. Naprawdę bardzo dużo się modlił przez te dwa lata. I myślę, że tylko dzięki temu przetrwał.
Chwała Bogu. Dziękuję też wszystkim naszym widzom za wsparcie, za te kartki, które docierały po szwedzku. Niektóre my tutaj dzięki naszej koleżance z redakcji, Hani Jazgarskiej, mieliśmy kartkę nawet po chińsku.
I drodzy Państwo, teraz można już ogłosić, że, no, że tych kartek już nie wysyłajcie Państwo do aresztu Warszawa-Białołęka, bo tak jak mówi mecenas Krzysztof Kitaj-Grodzki, za niedługo Zhihui Li już będzie wypuszczony z aresztu. Panie mecenasie, serdecznie dziękujemy za te relacje na żywo, informacje z posiedzenia sądu. Życzymy powodzenia w dalszej pracy i mam nadzieję, że wszystko no, skończy się pomyślnie dla pana klienta.
Bardzo Państwu dziękuję i jadę właśnie do aresztu. Za godzinę pan Li będzie wolny. Dziękuję.
Gorąco pozdrawiamy także pana Li.
Tak jest. Dziękuję, przekażę i myślę, że będzie mógł osobiście podziękować Państwu za to wszystko.
Mamy nadzieję na rozmowę. Był z nami mecenas Krzysztof Kitaj-Grodzki, obrońca Zhihui Li. A z nami jest mecenas Michał Hara, naczelnik Wydziału do Spraw Legislacyjnych i Ustrojowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Panie mecenasie, panu jest dobrze znana ta sprawa Zhihui Li, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o kasację wyroku i również właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich w doktor Przemysław Tarwacki w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich był na posiedzeniu Sądu Najwyższego w sprawie Zhihui Li. Jak pan skomentuje tę decyzję Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zdecydował, że wydanie działacza Falun Gong Zhihui Li komunistycznym Chinom jest niedopuszczalne i zdecydował o natychmiastowym zwolnieniu go z aresztu?
Sąd apelacyjny tutaj ewidentnie uwzględnił wytyczne, które przekazał Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich wniesioną na korzyść osoby poszukiwanej. A zatem, o ile z orzeczenia Sądu Najwyższego wynikało, że Sąd Apelacyjny miał ponownie sprawę przeanalizować i ustalić kilka okoliczności, w szczególności to, na jakich zasadach osoba poszukiwana mogłaby w Chinach biegać się o przedterminowe zwolnienie, czy w ogóle przedterminowe zakończenie kary, to Sąd Apelacyjny stwierdził, że już takiego dodatkowego badania prowadzić nie musi, a jedynie na podstawie tych informacji, które już posiada, może stwierdzić, że przekazanie tej osoby do Chin jest niedopuszczalne.
Tutaj sprawa, przypomnijmy, dotyczyła możliwości kary śmierci dla Zhihui Li, która mogła go spotkać w Chinach. Taka była linia obrony, ona się opiera na też opiniach organizacji międzynarodowych, że komunistyczne Chiny mogą w takich sprawach właśnie skazywać na karę śmierci i według polskiego prawa, jak rozumiem, nie można odesłać kogoś do kraju, gdzie za te przestępstwa, które mu się zarzuca, nie można odesłać wtedy takiego człowieka.
Pozwolę sobie uściślić. Z akt sprawy wynikało, że informacje przekazane przez stronę chińską wskazywały, że kary śmierci nie można orzec za takie przestępstwo, że można orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności. Problemem natomiast jest to, że również przekazaniem osoby do państwa, w którym właśnie taka kara dożywotniego pozbawienia wolności, ale bez żadnej możliwości wcześniejszego zwolnienia, czyli na przykład zastosowania jakiegoś realnego prawa łaski, czy przedterminowego warunkowego zwolnienia, czy skrócenia tej kary, jeśli nie ma takiej możliwości wcześniejszego wypuszczenia tej osoby żadnej, to wtedy również jest to sprzeczne z zobowiązaniami dotyczącymi ochrony praw człowieka, które wiążą Polskę, w szczególności z artykułem 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I to był przedmiotem badania Sądu Najwyższego i to był przedmiotem kasacji tak naprawdę Rzecznika Praw Obywatelskich, właśnie fakt, że Sąd Apelacyjny, orzekając po raz pierwszy w tej sprawie, nie zbadał, czy od takiego ewentualnego dożywotniego pozbawienia wolności można by się ubiegać o jakieś realne, wcześniejsze tej kary zakończenie. Chociaż oczywiście, gdyby w grę wchodziło państwo, w którym można orzec karę śmierci, także jak najbardziej analogiczne zasady znajdowałyby zastosowanie. To znaczy, że do takiego państwa osoby przekazać nie można.
Przypomnijmy także, że Falun Gong jest przez komunistyczne Chiny przyjęta za sektę i za organizację niebezpieczną i rzeczywiście jej działacze są pozbawiani życia, również też w komunistycznych Chinach. No, przerabia się, mówiąc kolokwialnie, na organy
tak, członków Falun Gong. Ten aspekt jest bardzo ważny, bo aspekt ten oficjalny, gdzie tu przynajmniej władze chińskie, komunistyczne władze chińskie deklarowały, że najwyższym wymiarem kary jest dożywocie w tej materii, no, trzeba wziąć też kontekst ogólny, że to jest państwo dyktatury komunistycznej, gdzie prawo jest tylko, można powiedzieć, takim elementem służącym władzy komunistycznej i poza wyrokiem, poza samym sądem czy więzieniem, pan Zhehui Li byłby narażony, jeśli zostałby przez stronę polską wydany, na niebezpieczeństwo mordu więziennego, tak jak to kiedyś żołnierzom wyklętym tu komuniści robili w Polsce, to samo dzisiaj robią swoim przeciwnikom politycznym. Także tu zgadzam się też z linią mecenasa Kita Igrockiego, że to była walka o życie tego człowieka, nie tylko
też
o
więzienie. Tak mówił
o
sam Zhehui Li w liście, który został opublikowany przez TVN. On mówi, że jak wróci do Chin, to zginie. Właśnie tak mówił Zhehui Li. Panie mecenasie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie nadal zajmował się tą sprawą, tak jak rozmawialiśmy z mecenasem Kitaj Grodzkim? Jeszcze sprawa Zhehui Li się nie kończy.
W tym momencie udział Rzecznika Praw Obywatelskich się z siłą rzeczy zakończył, bowiem Rzecznik oczywiście działać może tylko w granicach swoich ustawowych kompetencji. Z tego, co wiem, przeciwko temu panu nie toczą się w Polsce żadne postępowania karne, więc na razie Rzecznik tak naprawdę nie miałby nic do zrobienia, ale oczywiście jeśli czy osoba poszukiwana, czy też jej obrońca wystąpią z takim wnioskiem, Rzecznik Praw Obywatelskich jak najbardziej ponownie będzie mógł zająć się sprawą.
Czy jest pan zdziwiony stanowiskiem prokuratury reprezentowanej przez prokurator Adamiak, że tym razem prokuratura występowała o to samo, co obrona pana Zhehui Li?
To stanowisko tyle może nie być zaskakujące, że nastąpiła zmiana okoliczności, a konkretnie został właśnie wydany wyrok Sądu Najwyższego ze stycznia tego roku, który uchylił wcześniejsze postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Także myślę, że ten argument, uzasadnienie tego wyroku, tego postanowienia Sądu Najwyższego mogło być po prostu przekonujące dla prokuratora i dlatego takie właśnie stanowisko zajął.
Tu mecenas Kitaj Grodzki w wypowiedzi, którą wcześniej państwo oglądaliście, dziękował całemu zespołowi i mówił, że ten dzisiejszy sukces no oczywiście jest dziełem Boga, tak jak my mówimy i dziękujemy, bo wiele osób modliło się. Wiemy też, że w celi więziennej modlił się sam ten najbardziej zainteresowany, czyli pokrzywdzony tym aresztem pan Zhehui Li, ale naprawdę cały zespół ludzi, TVN, tu pan Żurawicz zrobił materiał na ten temat, chyba jako pierwszy.
Kilka materiałów, tak, rzeczywiście.
Kilka nawet materiałów.
Żurawicza.
Tu pani prokurator Adamiak, tu oczywiście pan osobiście i
całe
biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Także z naszej strony też wielkie podziękowania dla Rzecznika Praw Obywatelskich i całego waszego zespołu. I cieszymy się, że mogliśmy w takim przedsięwzięciu uratowania tego człowieka i uratowania honoru Polski jako kraju wolności i solidarności mogliśmy w takim przedsięwzięciu wziąć udział.
Dziękuję bardzo, dziękuję za te miłe słowa. Przede wszystkim podziękowania i gratulacje należą się zespołu prawa karnego Biura Rzecznika Obywatelskich, przede wszystkim bardzo fachowej i oddanej sprawie grupie osób, które od strony prawnej te kwestie analizują i przedstawią rekomendacje działania Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dziękujemy serdecznie. Także w imieniu naszych widzów, którzy, tak jak rozmawialiśmy, wysyłali do Zhehui Li, do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka listy i kartki z takimi słowami otuchy. Drodzy Państwo, tak jak mówił mecenas Kitaj Grodzki, kiedy ratujesz jedno życie, ratujesz cały świat. Dzisiaj w dobrych nastrojach żegnamy się z Państwem. Moim i Państwa gościem był mecenas Michał Hara z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A także pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Ci również.
Dziękuję Tobie, Państwu, naszemu gościowi i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do widzenia.